zwiększenie aktywności fizycznej, odpowiednia ilość snu i ograniczenie czasu spędzanego przed urządzeniami elektronicznymi to podstawy nowej piramidy zdrowia i żywienia i stylu życia dzieci i młodzieży. Mają one przyczynić się do ograniczenia nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, a jakie są zdrowotne zachowania młodzieży szkolnej i jak otyłość w dzieciństwie wpływa na przyszłe życie człowieka dorosłego, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gośćmi audycji są dr Irena Białokos-Kalinowska, pediatra i alergolog. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Oraz profesor Dariusz Lebenstein, kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam pana profesora.
Witam serdecznie.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Pod koniec stycznia odbywał się 4. Narodowy Kongres Żywieniowy, podczas którego ogłoszono nową piramidę zdrowego żywienia i stylu życia dzieci i młodzieży. Podczas tego kongresu przedstawiono wstępne wyniki badań zachowania zdrowotnego młodzieży szkolnej, gdzie nadwaga i otyłość w poszczególnych grupach wiekowych występuje u 26% 11-latków, 24% 13-latków, 15% 15-latków, natomiast w grupie 8-latków problem ten dotyczy aż 1/3 dzieci. Jak te wyniki wyglądają w porównaniu do poprzednich takich badań sprzed 4 lat czy więcej?
Zdecydowanie widzimy niepokojący wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości u dzieci. Wystarczy powiedzieć, że w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce otyłość i nadwaga w grupie dziewcząt wzrosła ponad 10-krotnie. Jeżeli chodzi o chłopców, to troszeczkę mniejszy ten wskaźnik, jest 3 razy więcej, z tym, że chłopcy z reguły w punkcie tym zerowym badania występowała u nich nadwaga i otyłość znacznie częściej. Mogę porównać tutaj dane z 2009 roku, czyli jak gdyby 10 lat temu, i to dane z naszego terenu,
to
jest Podlasia. Uniwersytet Medyczny właśnie wykonywał takie badania w grupie dzieci w wieku 7-11 lat i wśród młodzieży, no okazywało się, że tylko około 14% dziewcząt, no i około 13% chłopców miało nadwagę i otyłość. Przy czym, jeżeli chodzi o samą otyłość, to wskaźniki te wskazywały tylko na 5-6%. To jest też dużo, ale znacznie mniej w porównaniu do tych danych, które pan redaktor tutaj raczył przedstawić.
No, te dane są z całego badania w Polsce. Myślę, że nasz region jest bardzo podobny. No, miejmy nadzieję, że może nieco mniej jest, bo mamy przecież te ekologiczne warunki, ale myślę, że to się też zaciera, bo wszystko w tej chwili unifikuje się i to w bardzo szybki sposób. Czy możemy powiedzieć, jakie są przyczyny tego narastającego problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci? Dzieci i młodzieży, zaczynając właściwie od tych najmłodszych lat, czyli od urodzenia.
No oczywiście przyczyn jest niewątpliwie wiele. Przyczyny są związane z przyjmowaniem pokarmu, czyli przyczyny dietetyczne. No niestety trzeba to podkreślić, że nie odżywiamy się zdrowo. Nie odżywiamy się zdrowo i nie odżywiamy naszych dzieci.
Ja tutaj kilka takich konkretów z tego najmłodszego okresu sobie wynotowałem. Przedłużenie karmienia butelką, opóźnienie dojrzewania dietetycznego, opóźnienie wprowadzania potraw wymagających żucia, błędy w rytmie żywienia i rodzaju podawania produktów, czyli te fast foody wszystkie, jakie mamy, stosowanie pokarmów jako smoczka lub nagrody. Tu jeszcze więcej może pan profesor pewnie wymienić. To wszystko zresztą jest z opracowania z Uniwersytetu Medycznego z 2008 roku.
Tak, oczywiście to są przyczyny. Przyczyny wprowadzania nadmiernej ilości węglowodanów, ale właśnie to, co pan powiedział, nagradzanie pokarmami, karmienie w nocy, a wręcz przekarmianie dzieci. To jest jakby jedna dziedzina, czyli nieprawidłowe,
czyli początek.
Czyli sam początek. Później dochodzą też nieprawidłowe zwyczaje w grupach rówieśniczych, w szkole, nieprawidłowe żywienie i tak dalej.
Są pewne okresy, kiedy przyrost tkanki tłuszczowej jest błyskawiczny, jeśli chodzi właśnie o te małe dzieci. Tam to dochodzi do kilku razy.
Tak, szczególnie niebezpieczne są z jednej strony przerosty u najmłodszych dzieci, ponieważ wtedy adipocyty, czyli te komórki tłuszczowe mnożą się. Niestety jak się namnożą, to one już pozostają, ale także z badań dalszych wynika, że także otyłość powyżej 6-8 roku życia, jeżeli ona się już rozpocznie, jeżeli jest u takiego dziecka, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie tak, także w wieku dorosłym. Ale oprócz żywienia, drugim niewątpliwym elementem to jest coraz mniejszy, to dostrzegamy chyba wszyscy, coraz mniejsza aktywność fizyczna nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Także oczywiście te prozdrowotne zachowania są promowane, ale niestety u dużej części dzieci, a naszych pacjentów obserwujemy tą za małą aktywność fizyczną.
Co jeszcze?
Jeszcze jedna ważna rzecz właśnie związana z nad przekarmianiem dzieci. Otóż fizjologicznie w okresie przedszkolnym od 3 roku życia dziecko smukleje i bardzo często opiekunowie, tutaj dziadkowie, babcie, uważają, że dziecko robi się jakieś takie za chude. Jeżeli w gabinecie lekarskim, pediatrycznym dane pomiaru antropometrycznego przekładamy na siatki centylowe i okazuje się, że to dziecko po prostu jest perfekcyjnie proporcjonalne, to bardzo często widzimy, że rodzice patrzą na nas z niedowierzaniem. Dlatego, że byli przyzwyczajeni, że taki niemowlak powinien być taki pulchniutki, prawda? A tu nagle jest bardzo aktywny, smukły przedszkolak przed nami.
Także czyli ta wizualna ocena i odbiór, że ktoś jest za chudy, to
powinna być zweryfikowana w gabinecie lekarskim. I z drugiej strony bardzo często bywa tak, że rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że dziecko ma już za dużo kilogramów. Mówi się, wygląda kwitnąco. Więc znowu apel nasz do naszych słuchaczy, żebyście państwo po prostu zgłaszali się do lekarzy pediatrów, do lekarzy rodzinnych i żeby zawsze te pomiary antropometryczne były obiektywnie ocenione na siatkach centylowych.
Czyli nie wyciągać wniosków z własnych niesprawdzonych, niezweryfikowanych obserwacji, które mogą prowadzić do po prostu błędów i żywieniowych, i zachowawczych, wszystkich, jakie tylko można
przede wszystkim wadliwej oceny, bo jeżeli chodzi o populację osób dorosłych, jest bardzo łatwo nam powiedzieć, czy ktoś ma za dużo wagi, masy ciała, czy za mało. A jeżeli chodzi o dzieci, pamiętajmy, że to jest zawsze dynamika i tutaj musimy bardzo wnikliwie patrzeć na dynamikę przyrostów masy ciała, które na przykład w wieku przedszkolnym powinny oscylować około 1,5-2 kg, a nie 5, bo tak jak czasami mamy do
obserwacji. Mówi pani o jakim okresie?
Rocznie? O roku. Roczne przyrosty masy ciała.
Czyli te 1,5 kg to jest
1,5
to,
do 2, prawda?
To jest normalny przyrost.
I plus 5 cm to minimum w wieku przedszkolnym.
Czyli obserwowanie, jak się zmienia ten mały człowiek,
tak.
Czyli jaki ma wzrost i jaką ma wagę. Między innymi na to zwracają eksperci w tej nowej piramidzie. Zresztą mówimy nowa piramida. Co jaki czas jest taka piramida opracowywana, na podstawie czego?
No więc poprzednia była w okolicach roku 2016. W tej chwili to mamy przełom roku 2018-2019. To jest piramida zdrowego żywienia, ale też to jest piramida aktywności fizycznej. Ona tak się nazywała w roku 2016. Jeśli chodzi o tą, o którą teraz powinniśmy się posługiwać, czyli która jest ogłoszona całkiem niedawno, jedną ze zmian jest nazewnictwo. Nie nazywa się to już piramida aktywności fizycznej, ale stylu życia. Stylu życia, dlatego że szereg elementów, które nie były włączone i omawiane w piramidzie z roku 2016, zostały wprowadzone.
A co było w tamtych piramidach? Czym się należało kierować do tej pory? I za chwilę dopowiemy sobie, co jest w tej nowej. Może pan profesor nam przypomni.
Jeśli chodzi o tamtą piramidę i porównanie z obecną, czyli z tą 2018-2019, jeśli chodzi o ten klucz żywieniowy, zmian w zasadzie nie ma wiele.
Da się scharakteryzować, jaki on był?
Zmiany chodzi o...
Na co zwracano uwagę w żywieniu?
Zwracano uwagę przede wszystkim na odpowiednie proporcje odpowiednich składników, o używanie, stosowanie odpowiedniej ilości posiłków, unikanie posiłków przetworzonych, stosowanie jako głównego źródła napojów wody. I to były podstawowe założenia, jeśli chodzi o dietetykę. Natomiast te zmiany w zasadzie nie dotyczą żywienia w tej nowej piramidzie. Dotyczą one głównie właśnie stylu życia, bo powiedzmy podstawowe zmiany. Wprowadzono pojęcie, uwzględniono w piramidzie pojęcie tak zwanego zdrowego snu, które to pojęcie nie było uwzględniane w piramidzie w roku 2016. A więc chodzi o to, żeby te dzieci wysypiały się, żeby były gotowe do wyzwań dnia codziennego, żeby były gotowe do właśnie aktywności fizycznej.
A co to znaczy wysypiały się? Czy właśnie, można
właśnie chciałam
opisać,
tutaj
ile to jest?
Powiedzieć, bo nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę z tego, że kwestia rytmu okołodobowego jest bardzo ważna i w ubiegłym roku, w 2017, już dwa lata temu, właśnie naukowcy dostali Nagrodę Nobla za to, że odkryli mechanizmy, jakie warunkują nasz sen. W różnego rodzaju badaniach, które oceniają nasz metabolizm, również podkreśla się wagę wypoczynku, czyli poddania się rytmom okołodobowym. To wtedy, żeby w nocy spać, jak jest ciemno, tak w dzień, żeby była ta aktywność. A jeżeli patrzymy na naszą aktywność na przykład nastolatków, bardzo często widzimy, że to są tak zwane nocne marki, gdzie dzieci właśnie charakteryzują się tym, że nie wysypiają się w odpowiedni stan w godzinach nocnych. No i bardzo często rano przychodzą takie po prostu niewyspane do szkoły.
Czy da się opisać, ile dziecko powinno spać w zależności od wieku? No, mniej więcej tak. 8-10 godzin. Jaka to jest długość snu odpowiednia? Albo minimum, jakie musi być?
Generalnie dzieci w wieku szkolnym 6 do 8 godzin jest to wystarczająca ilość. To oczywiście zależy od charakteru, od dziecka. Natomiast nie powinno to być mniejsze ilości i nie powinny być mniejsze ilości snu. A przede wszystkim to, co pani doktor podkreśliła, właśnie ten w miarę stały rytm, żeby nie było tak, że jeden dzień to jest noc spędzona na niespaniu, a kolejne noce to są przesypianie do późnych, w zasadzie do przedpołudnia. Także ważny jest ten rytm, stały rytm właśnie przede wszystkim w wieku szkolnym, w wieku później dojrzewania i w wieku młodzieńczym.
Mieliśmy teraz ferie. Czy zakłócenie tego rytmu poprzez to, że dzieci w ferie grają długo w nocy albo oglądają coś, a w dzień śpią, zresztą same mówiły, że mogą się w końcu wyspać, to nie zakłóca tego porządku, który może szkodzić ich zdrowiu?
Generalnie, panie redaktorze, powinniśmy powiedzieć, że w czasie ferii dzieci mają dużo czasu na aktywność fizyczną. I tutaj wydaje mi się, że jest podstawowy problem, żeby nie wykorzystywać wolnego czasu na spędzanie przed monitorem komputera i właśnie wykorzystywać tego czasu odpoczynku nocnego. Tylko powinniśmy zwrócić uwagę bardziej na aktywność fizyczną.
I właśnie o tej aktywności fizycznej, a także o tej niestety szkodliwej roli telewizji, także ekranów komputerowych, różnego rodzaju tabletów, smartfonów i zabaw elektroniką powiemy za chwilę więcej. Powiedzieliśmy o tym, że bardzo ważne jest, aby dzieci się wysypiały, czego poprzednio tak mocno nie podkreślano. To może tylko w skrócie powiedzmy, dlaczego ten sen jest taki ważny?
Dlatego, że to jest właśnie okres, kiedy organizm dziecka czy osoby dorosłej ma szansę po prostu zachować taką homeostazę między tą aktywnością, również odpoczywa i nasz mózg. Różnego rodzaju procesy metaboliczne w naszym organizmie też są charakterystyczne w zależności od rytmu okołodobowego. I tutaj jako przykład, że ci chłopcy, którzy są niscy, powinni zrozumieć, że jeżeli chcą urosnąć, to powinni w godzinach 11 w nocy, 12 spać. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wtedy hormon wzrostu jest wydzielany w maksymalnym takim stężeniu. Jeżeli oni w tym okresie będą zajęci czymkolwiek innym, nie będzie tego wypoczynku, także wtedy właśnie tłumaczymy naszym pacjentom, że nie będzie optymalnej sytuacji, aby ten hormon wzrostu optymalnie był wydzielany.
A czy jest jeszcze jakaś inna właśnie zasada, której należy przestrzegać? Tak jak z tym spaniem od 11 do 12 w nocy? Czy przychodzi pani do głowy w tej chwili coś? Bo to są takie bardzo praktyczne wskazówki, o których my nie wiemy w ogóle.
Znaczy, wydaje mi się, że my wiemy, tylko my bardzo często skupiamy się na czymś bardziej skomplikowanym, zapominając o tym, że natura tak wszystko urządziła, że powiedzmy, jeżeli będziemy trzymać się tak zwanego tego rozsądku, to będzie wszystko w porządku. Pomyślmy też o naszych najmłodszych dzieciach, o na niemowlakach. Mhm. Niemowlaki bardzo fajnie widać, jak zachowania rytmu dobowego wpływają na zachowanie dziecka w ciągu dnia. Dlatego, że niemowlaki uwielbiają, jeżeli ten rytm jest taki powtarzalny. W momencie, kiedy dziecko jest wybudzane, zabierane na przykład gdzieś tam do sklepu, oczywiście, to potem to dziecko budzi się w nocy. Tak samo jak mama idzie do pracy i w okresie, kiedy nad dzieckiem sprawuje opiekę jakaś opiekunka. Rodzice bardzo często mówią, że dziecko wtedy wybudza się w nocy i żąda, powiedzmy, karmienia. Dlaczego? Dlatego, że godzina aktywności ono po prostu przespało.
Także, czyli praktycznie rzecz biorąc, tu też trzeba pilnować, żeby te proporcje były zachowane. No to teraz zostawmy sen, już trochę dowiedzieliśmy się. A następna rzecz, na którą zwracają właśnie naukowcy, to jest kontrolowanie rozwoju fizycznego. Co to oznacza dokładnie?
Kontrolowanie rozwoju fizycznego może być to bardzo szerokie pojęcie, ale jeśli chodzi o tą nową piramidę, to dotyczy to przede wszystkim monitorowania masy ciała, w zasadzie przyrostów masy ciała, jak i przyrostów wzrostu, czyli wzrostu pacjenta, dziecka, niekoniecznie pacjenta. I właśnie w tej piramidzie zaznaczone jest waga i centymetr, co ma nam uzmysłowić, że takie pomiary powinny być przeprowadzane regularnie. Chodzi u dzieci, w przeciwieństwie do dorosłych, odnosimy to przede wszystkim do siatek centylowych z pomiarem, a u dorosłych też taki pomiar robimy, wskaźnika masy ciała, który to jest pewnym współczynnikiem masy ciała i wzrostu. I w związku z tym musimy obserwować, czy te przyrosty masy ciała są. I to jest jakby obukierunkowe działanie, czy one są nadmierne, wtedy mówimy o otyłości, czy są niedostateczne, w związku z tym mówimy o niedożywieniu. W tej chwili mówimy o otyłości przede wszystkim, ale też oczywiście pewien problem stanowią dzieci, które mają niedobory masy ciała z różnych względów. Także to też ten element w tej piramidzie został szeroko przedyskutowany, a więc ta potrzeba śledzenia wzrostu i masy ciała dziecka i odnoszenia, co jest ważne, i odnoszenia do norm, które są związane z płcią i z wiekiem.
A dlaczego tak nagle teraz zwrócono szczególną uwagę na to, żeby nie siedzieć zbyt długo przy komputerze, nie bawić się tabletami, w ogóle nie prowadzić takiego siedzącego, wpatrzonego w cokolwiek trybu życia?
Panie redaktorze, już właściwie od XVI wieku nasz wielki lekarz Wojciech Oczko powiedział, lekarz nadworny Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy, widział, że aktywność fizyczna jest podstawowym elementem zdrowia. I bardzo często jest właśnie cytowany ten lekarz mówiący, że aktywność fizyczna może zastąpić wiele leków, ale nie ma takiego leku, który mógłby zastąpić aktywność fizyczną.
Czyli pani mówi, że po prostu zamiast się ruszać, to dzieci siedzą.
Tak, i dlatego właśnie te nasze młode pokolenie, tak również i starsze, wykazuje różnego rodzaju schorzenia, których w poprzednich latach nie obserwowaliśmy.
No to z tych badań wynika, że w Polsce zalecany poziom aktywności fizycznej stwierdzono tylko u 24,2% badanej młodzieży w wieku od 11 do 15 lat. Jak więc jest, jaka to powinna być w ciągu tygodnia zalecana aktywność, żeby ona była w 100%?
Znaczy, przede wszystkim to minimum to jest godzina dziennie. Jeżeli popatrzymy na rozkład zajęć przeciętnego ucznia szkoły podstawowej, no to wydaje mi się, że bardzo mało dzieci realizuje ten wymóg ze względu na to, że dzieci są często wwożone do szkoły, nie idą samodzielnie, prawda? I lekcje wychowania fizycznego w szkołach to ile? Jest 4 razy w tygodniu.
Ja nawet nie wiem, ile.
4 razy w tygodniu, prawda? A klasy 1-3, kiedy bardzo ważne jest, żeby była ta aktywność fizyczna ze względu na to, jak to pan profesor podkreślał, dynamikę wzrastania dziecka, to wtedy lekcje są z reguły zintegrowane, czyli nie zawsze jest dostęp do sali.
Na korytarzach.
Na korytarzach. A na korytarzach to nie jest taki sport, jak powinien być.
Pamiętajmy też, że jest dużo niestety zwolnień z zajęć wychowania fizycznego. To też często banalna przyczyna doprowadza do tego, że rodzice proszą o zwolnienie, że lekarze wystawiają takie zwolnienia, co też jakby zmniejsza ilość tej aktywności fizycznej. Ale oczywiście też spotykam się i pewnie wszyscy się spotykamy z takim tłumaczeniem, że przecież moje dziecko tak tyle ma zajęć w szkole, a potem ma tyle lekcji zadanych, że na tą aktywność fizyczną nie ma czasu. Oczywiście jest to pewne takie tłumaczenie siebie, bo jeżeli ma to być godzina, czy nieco ponad godzinę tego wysiłku fizycznego, to dla chcącego nic trudnego. No można gdzieś tą godzinę dla zdrowia wygospodarować.
A jeszcze właśnie chciałam powiedzieć o konferencji, która się odbyła w grudniu, pod nazwą Medicine is Exercise, czyli medycyna jest lekarstwem, ćwiczenia są zdrowiem, gdzie pokazano, że można byłoby w ubiegłym roku na terenie Polski uniknąć 24 tysięcy zgonów tylko i wyłącznie, gdyby ludzie byli aktywni fizycznie.
To mówi pani o całej populacji.
O całej populacji polskiej. Mhm.
No ale to się wszystko zaczyna właśnie w dzieciństwie i skoro już jesteśmy przy tej aktywności, to może powiedzmy, jakie konkretnie problemy zdrowotne u takich nastolatków, którzy nie mają tej aktywności fizycznej, z dużym prawdopodobieństwem mogą być w dalszym ich życiu?
No więc brak aktywności fizycznej, to cały czas podkreślamy, doprowadza do otyłości. A z kolei otyłość może być przyczyną wielu różnych schorzeń, w zasadzie z każdego narządu. Otyłość, a mówimy przede wszystkim o tak zwanej otyłości trzewnej, czyli odkładaniu się nieprawidłowej tkanki tłuszczowej nie tylko w widocznych miejscach.
Tylko w środku.
Tylko w środku, czyli nieprawidłowego, nazwijmy to stłuszczenia, otłuszczenia narządów, może dotyczyć mięśnia sercowego. Może dotyczyć, to prowadzi do miażdżycy, do nadciśnienia. I takie już badania są wszędzie prowadzone. Wiemy, że nawet u dzieci procesy miażdżycowe mogą się rozpoczynać. To doprowadza do nieprawidłowej gospodarki lipidowej, a więc
cholesterol,
trójglicerydy, do nieprawidłowej gospodarki węglowodanami, do cukrzycy. Tutaj przy otyłości akurat to jest cukrzyca typu drugiego związana z otyłością. To jest szereg chorób przewodu pokarmowego, stłuszczenie wątroby, kamica pęcherzyka żółciowego, a także skłonność do zaparć, do choroby refluksowej przełyku, do stłuszczenia trzustki. Wreszcie już takie bardziej może namacalne rzeczy, to jest choroby zwyrodnieniowe stawów związane pośrednio z otyłością, bo z nadmiernym obciążeniem. Ale i także zaburzenia hormonalne. Zresztą trzeba pamiętać, że w tej chwili ta obecność tkanki tłuszczowej to nie jest tylko rezerwuar tłuszczu zgromadzony tu czy tam, czy na zewnątrz, czy wewnętrznych narządach. Ale tkanka tłuszczowa jest w tej chwili określana jako narząd endokrynny, czyli narząd, który produkuje swoiste substancje, białka, które działają jak hormony. I nie działają one tylko w miejscu wytwarzania, więc w tkance tłuszczowej, a wpływają na wiele innych narządów.
Ale nie możemy powiedzieć, że tkanka tłuszczowa jest niepotrzebna.
Tkanka tłuszczowa jest potrzebna, ale wszystko, panie redaktorze, z umiarem. Tak? tak jak w życiu, większość, tak samo wszelkie narządy, wszelkie procesy są potrzebne, wszelkie nasze zachowania są akceptowalne, ale do pewnego momentu. Tak samo tkanka tłuszczowa jest oczywiście potrzebna, bo brak tkanki tłuszczowej jest to też inna choroba człowieka,
no właśnie,
o której tutaj dzisiaj akurat nie mówimy. Mówimy o tym nadmiarze tkanki tłuszczowej.
Możemy zaproponować naszym słuchaczom taki test. Proszę zmierzyć sobie obwód talii i dla kobiet to powinno wynosić 80, dorosłych kobiet 80 cm, dla mężczyzn 94. Jeżeli ktoś z Państwa ma większe obwody talii, no to jest w grupie ryzyka, że mogą być powikłania metaboliczne tego właśnie nadmiaru, tej oponki wokół talii. Uzyskanie wyniku powyżej 88 cm dla kobiet i powyżej 102 dla mężczyzny, to już jest sygnał, że trzeba odwiedzić swego lekarza rodzinnego albo na pewno wybrać się na spacer.
Ale są jeszcze te takie otyłości różnie nazywane. Gruszko, jabłko, gruszka, jabłko,
no tak,
na przykład.
Ale my mówimy o tym właśnie, o tej oponce,
czyli o tym,
która
wewnątrz,
świadczy o tym, że możemy się liczyć z zaburzeniami metabolicznymi, o których pan profesor tutaj już mówił przez chwileczkę.
W tej chwili to się jest wprowadzone zarówno u dorosłych, jak u dzieci pojęcie zespołu metabolicznego, więc pewnej grupy schorzeń, bo zespół to jest kilka chorób związanych właśnie z otyłością. To jest oczywiście ta otyłość, o pomiarach tej otyłości mówiła przed chwilą pani doktor, ale też jest w definicji, właśnie są zaburzenia lipidowe, nietolerancja glukozy, a nawet cukrzyca typu drugiego, czy też powikłania związane z ciśnieniem, a więc nadciśnienie tętnicze. I wtedy to już jest zespół metaboliczny w zasadzie, który możemy rozpoznać już u dzieci. Pełne kryteria są od 10 roku życia, czyli już od 10 roku życia taki zespół możemy rozpoznać, który zdecydowanie przekłada się nie tylko na funkcjonowanie, a więc na jakość życia pacjenta, jak i na pewne powikłania.
I trochę więcej szczegółów na ten temat powiemy za chwilę, jeśli chodzi o zależność tego, czy w dzieciństwie była już otyłość, jak ona mogła wpłynąć na to, że w późniejszym czasie rozwinęła się niestety nie tylko otyłość, ale jakaś choroba. Okazuje się, że to, co zacznie się właśnie w tych najmłodszych latach, może mieć duży wpływ na to, jak będziemy wyglądali, jak się będziemy czuli, będąc dorosłymi, w zależności od tego, na ile, no raczej nie my sami, bo wtedy nie mieliśmy większego wpływu, ale na ile rodzice czy opiekunowie nam pozwolili. Często to są babcie, dziadkowie, to są też wychowawcy, no ale i też rodzice, którzy pozwalają na wiele rzeczy, jeśli chodzi o stronę żywieniową i jeśli chodzi o różnego rodzaju przyzwyczajenia, zachowanie, czy też no, takie odpuszczanie, tak to można powiedzieć. Czy można określić, na funkcjonowanie jakich narządów człowieka dorosłego tak naprawdę nadwaga i otyłość na pewno będzie miała wpływ?
Generalnie można powiedzieć, że wszystkie te powikłania otyłości, które przed chwileczką były wymieniane, to jest to, co może szwankować w momencie, kiedy dziecko małe nie wyrośnie z tej otyłości, a niestety nie wyrośnie samo z siebie.
Co to znaczy nie wyrośnie? Jaka jest szansa?
Dlatego właśnie, jeżeli na przykład dziecko w roku do 5 roku życia ma nadwagę lub otyłość i nie uda się poradzić sobie z tym problemem, to ryzyko, że ono będzie w przyszłości otyłe, wynosi ponad 50%.
Kiedy ta otyłość już będzie...
To będzie po prostu...
Ona będzie
przez cały czas, będzie tendencja, ale część tych najmłodszych dzieci, jeżeli będziemy dobrze te dzieci traktować, leczyć, no to one mają szansę z tej otyłości się pozbyć. Problem jest z dziećmi starszymi, bo jeżeli nastolatek jest otyły lub ma nadwagę, to szansa, że on jako osoba dorosła będzie miał prawidłową masę ciała, naprawdę spada do procenta 10-20 tylko.
Tylko?
Więc proszę zwrócić sobie uwagę, jak ważna jest odpowiedzialność rodziców. My uczymy już w szkole rodzenia przyszłe mamy o tym, jak bardzo ważny jest proces oprogramowania metabolicznego, żywieniowego, czyli w zależności od tego, jak dziecko w obrębie okresu prenatalnego, później w okresie noworodkowym i niemowlęcym, jak ono będzie żywione, takie, bo to są okresy krytyczne rozwoju dziecka, takie mogą być później historie związane z funkcjonowaniem tego dorosłego człowieka w wieku 30-40 lat, czyli czy możemy uniknąć chorób cywilizacyjnych. To jest bardzo istotne. I kolejnym takim elementem krytycznym rozwoju jest okres nastoletni. Więc jeżeli nas nastolatek, czyli szczególnie dziewczęta, które w okresie pokwitania przybierają na wadze ze względów fizjologicznych, a potem chorują na tak zwaną chorobę, którą nazywam zaraza, bo jak mama prosi nastolatkę, przyjdź albo zrób coś, no to ona odpowiada zaraz, tak, zaraz, taka zaraza. I musimy zrozumieć, że nastolatki mają wtedy fizjologiczną taką hipokinezę, czyli niechęć do ruchu, ze względu na to, że te proporcje ciała się takiej nastolatki zmieniają. I ten okres jest bardzo ważny i krytyczny, jeżeli chodzi o rozwój, dlatego, że jeżeli wtedy będzie właśnie brak dostatecznej aktywności fizycznej i tak zwane śmieciowe jedzenie, no to niestety w wieku dorosłym ta osoba będzie miała naprawdę poważne problemy
w przypadku
z utrzymaniem masy
dziewcząt
ciała.
To jaki to jest wiek mniej więcej? Od 11, 12?
Zaczynamy właściwie ten taki fizjologiczny przerost masy ciała, tkanki tłuszczowej zaczyna się przed okresem dojrzewania, czyli 9, 10, 11 rok życia, a na później nastoletnie 12, 13, 14-letnie.
I czy to w tym momencie zwiększenie aktywności, czy pilnowanie właściwego jedzenia może zapobiec temu?
Oczywiście, że w każdym momencie takie postępowanie będzie zapobiegało.
W każdym, no ale czy skutek będzie odnosiło, to jaki, to nie wiadomo, tak?
Dziewczęta są newralgiczną nastolatki grupą, dlatego że w tej grupie później bardzo często obserwujemy zaburzenia odżywiania, związane właśnie na przykład z nieprawidłowymi procesami redukcji masy ciała w postaci na przykład bulimii czy anoreksji, czy w tej chwili też nowe zjawisko, o których psychiatrzy nam donoszą, a mianowicie ortoreksji, czyli po prostu wybierania tylko takich mega zdrowych produktów.
I do czego to prowadzi?
Doprowadzi do niedożywienia i do zaburzeń psychicznych, bo to są zaburzenia już psychiczne.
To już nie są zaburzenia z kręgu, oczywiście są z dietetyki, ale to są z kręgu już zaburzeń psychiatrycznych, czy anoreksja, czy bulimia. Także tu bardzo, to co pani doktor świetnie podkreśliła, bardzo tu jest trudne w tym procesie, nazwijmy to nieodchudzania, bo tak nie powinniśmy mówić, stopniowej redukcji masy ciała, zastosowanie też umiaru, bo my cały czas mówimy o umiarze dzisiaj, w tym, żeby ta redukcja masy ciała była bardzo, bardzo była wolna i stopniowa, ale stała. To też ma wpływ na funkcjonowanie narządów. Na przykład chorobą, którą jest stłuszczenie wątroby, która jest dosyć popularna, bo to jest najczęstsza choroba wątroby zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. W tej chwili na całym świecie nie zakażenia wirusowe, czy też inne, a właśnie tak zwana niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby. Oczywiście podstawą leczenia nie jest magiczna tabletka, a stopniowa redukcja masy ciała, ale podkreślmy wolna, bo bardzo szybka redukcja masy ciała, bardzo szybkie odchudzanie prowadzi do narastającego stłuszczenia i jeszcze większego uszkodzenia komórki wątrobowej. A więc tutaj przesłanka dla rodziców i dla tych nastoletnich pacjentów jest, żeby oczywiście regulować tą masę ciała, ale w sposób świadomy, wolny, ale stały.
I bez żadnych głodówek.
Bez żadnych głodówek, czy też tak zwanych cud diet, które miałyby natychmiast przynieść efekt, bo po prostu takich nie ma. I też trzeba od razu powiedzieć, że, że nie będzie w tym wieku żadnej magicznej tabletki, która pomoże nam schudnąć. Nie, po prostu pewne restrykcje dietetyczne plus zdecydowana aktywność, o której tu cały czas mówimy.
Czyli o ile w dorosłym wieku, kiedy już jesteśmy sami za siebie odpowiedzialni, to wtedy możemy sobie tam regulować sobie jak chcemy, bo to już nasza sprawa jest i wtedy możemy na przykład mieć takie dni, kiedy nie jemy, bo uważamy, że się oczyszczamy, a inne dni jemy. Natomiast w przypadku dzieci to w ogóle czegoś takiego nie powinno być, bo dziecko potrzebuje cały czas pożywienia, tylko trzeba wiedzieć jakiego.
Panie redaktorze, wejdę w słowo. Mhm. Użył pan słowo oczyszczanie. Gdyby organizm ludzki zależał od tego, jak my się sami oczyszczamy, jakieś detoksy stosujemy, to pewno połowa populacji już by świata nie żyła. Za nasz detoks odpowiadają nasze organy wewnętrzne. Panie profesorze, prawda? Tak, wątroba. Jest. Także to jest naprawdę bardzo duże wprowadzanie w błąd społeczeństwa, mówiąc i oferując o jakichś detoksach, o dietach oczyszczających.
Czyli praktycznie tego organizm... nie powinniśmy nawet słuchać, podobnie jak nie stosować suplementów diety, ale to inna w ogóle para kaloszy.
Tak, to musi być wszystko świadome. Musimy też w wielu przypadkach, szczególnie mówimy o otyłości, o jakichś znacznych otyłościach, o znacznych zaburzeniach, kontaktować się z dietetykiem i z lekarzem. I wspólne tutaj działanie dietetyka i lekarza powinno uzmysłowić i powinno ukierunkować pacjenta, bo jeżeli już to jest otyłość, to jest choroba. Powiedzmy sobie szczerze, to jest choroba, a więc to jest pacjent, który powinien być odpowiednio mądrze prowadzony. Także bardzo trudno tu samemu te diety stosować, ponieważ nie bardzo mamy do tego kwalifikacje. A więc taka, taka łączna wizyta lekarsko-dietetyczna wydaje mi się, że byłaby ideałem, a wszystko też pod kontrolą to musi się odbywać. Nie tylko mierzenia masy ciała, wzrostu, ale także pewnych czasami innych parametrów, które przy tej diecie powinniśmy zastosować.
I właśnie bardzo ważna rzecz, otyłość jest chorobą, także proszę nie stygmatyzować osób z nadwagą czy otyłych, że jesteś gruby, bo nie wiesz, kiedy przestać jeść.
Dobrze, to w takim razie przypomnijmy, jakie są główne rekomendacje najnowszej piramidy zdrowego żywienia i stylu życia dzieci i młodzieży.
Oprócz zmiany nazwy, oprócz snu, wprowadzenia ikonki snu w tej piramidzie, o której mówiliśmy, podstawową jeszcze sprawą, jeśli chodzi o zmiany, to jest zmniejszenie czasu używania urządzeń elektronicznych. To są telefony komórkowe, to są komputery, to jest też telewizja. W piramidzie zaznacza się, że nie powinno się w ciągu doby używać tych mediów powyżej 2 godzin. Kolejna sprawa to jest też bardzo prozdrowotna, jest ikona szczoteczki do mycia zębów. Po posiłku zawsze powinniśmy umyć zęby. Oczywiście waga i centymetr, o tym mówiliśmy. Pomiary, ale nie jeden pomiar, tylko pomiary systematyczne pomiary. Wreszcie cukier został zamieniony na słodycze, bo kiedyś mówiło się cukier krzepi, prawda? Później mówiło się, że to jest biała śmierć, biała trucizna. Cukier dlatego został zmieniony, że nie chodzi o same niesłodzenie na przykład i to już by było prozdrowotne. Oczywiście to jest dobre, bo to jest zmniejszona ilość cukru, ale węglowodany proste są w wielu różnych pokarmach. I właśnie to należałoby ograniczyć.
W sokach na przykład.
W sokach. Nie każdy, też musimy powiedzieć, że nie każdy sok jest sokiem. Mhm. Bardzo dużo jest napojów, które nie są żadnymi sokami, a są bombą kaloryczną, węglowodanową i w zasadzie jako takie nie powinny być w ogóle używane. Sok to jest też pewna zmiana w żywieniu. Soki w tej chwili powinno się nawet te bardzo dobre, przecierowe, czy też nektary stosować w drugim roku życia, czyli po okresie niemowlęcym. To są zalecenia i polskiej, ale i amerykańskiej Akademii Pediatrii z połowy 2017 roku.
I co tam jeszcze w tej piramidzie?
I w tej piramidzie jeszcze ciekawa sprawa, jest zmieniona ikonka. W poprzedniej było dziecko z balonikiem, z balonikami, co sugerowało, że to dziecko miało się bawić, najlepiej na świeżym powietrzu. W tej chwili jest dziecko z trochę niewyszkolonym psem, dlatego że to ten pies prowadzi na smyczy dziecko, a to dziecko biegnie za tym psem, a więc na pewno ten pies nie skończył szkoły dla zwierząt. Ale chodzi o to, że to na pewno jest większy wysiłek fizyczny, ale podkreśla się też ten związek ze zwierzęciem. Jest szereg badań mówiących, że zarówno jakość życia, długość życia, a także jako wynika z posiadania zwierzęcia, głównie psa, ale czasami i kota. Poza tym zwierzęta, takie jak pies i kot, działają zdecydowanie antystresowo, a także sprzyjają w zabiciu wyalienowania człowieka, dziecka, ponieważ czasami, powiedzmy sobie szczerze, mimo że żyjemy w społeczności, to czasami to jest samotność wśród innych.
No to można zobaczyć, bo ludzie są przywiązani do swojego smartfona przeważnie, nawet na ulicy, na przejściu dla pieszych spotykamy takie sytuacje, więc są samotni wtedy.
Tak jest.
Ale generalnie ten smartfon możemy wykorzystać do bardzo dobrego ćwiczenia i sprawdzenia, jak dużo kroków robimy codziennie. Każda osoba dorosła powinna około 10 tysięcy kroków zrobić. Zawsze w każdym smartfonie takie aplikacje są.
I to jest około 1,5 godziny chodzenia.
Tak, możemy sprawdzić. Niestety, jeżeli chodzi o badania dotyczące właśnie młodzieży, to jest około 5-4 tysięcy kroków dziennie. To jest zdecydowanie za mało.
Drodzy Państwo, a w ogóle to skąd rodzice, babcie, dziadkowie, wychowawcy, opiekunowie mogą się czegoś takiego dowiedzieć, o czym mówimy dzisiaj, czyli o tej zdrowej piramidzie, o stylu życia? Gdzie tego szukać? Czy w ogóle w szkole gdzieś ktoś uczy?
No generalnie w tej chwili na brak źródeł wiedzy nikt nie może się skarżyć. Dlatego, że tak jak wspomniałam, zaczynając od szkoły rodzenia, gdzie matki są właśnie edukowane, poprzez każdą wizytę u pediatry. Niemowlaki spotykają się z pediatrą, czy są zdrowe, czy chore, raz w miesiącu. Także w tym momencie jest też czas na zadanie różnego rodzaju pytań dotyczących i stylu życia, i wychowania, i żywienia. Zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich również są przedmioty czy zajęcia dotyczące właśnie wdrażania zasad prawidłowego żywienia.
Zatem jeśli już jesteśmy przy komputerze, to zerknijmy, jak zdrowo właśnie żyć w wieku tym najmłodszym, nieco starszym, średnim, a nawet najstarszym. Moimi Państwa gośćmi byli dziś dr Irena Białoko-Skalinowska, pediatra i alergolog. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Oraz profesor Dariusz Lebenstein, kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję również.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie archiwalne audycje można odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok. Jeśli ktoś ma jakieś propozycje tematów, bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.